13 minut po godzinie 20. Magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj z cyklu reportaże z lasu. Razem z leśnikiem Michałem Szczepaniakiem z Nadleśnictwa Lipinki oglądaliśmy w zielonym lesie powaloną przez wichurę kłodę starego buka, która w ciągu najbliższych kilkunastu lat stanie się częścią obiegu materii. Nic przecież w przyrodzie nie ginie.
To jest powalony pień buka. Bóg go tutaj leży?
Myślę, że już tak, chociaż w tych warunkach, jakie mamy tutaj w zielonym lesie, to ten rozkład następuje znacznie szybciej niż gdzieś, gdzie by było sucho, gdzie by było słonecznie. Tu jednak kwestia tego, że jest dosyć wilgotno, bo schowane pod tymi bukami te tereny zawsze są wilgotne. No i to, że za chwileczkę zabraknie tego słońca, czyli też będzie cały czas właściwie taka wilgoć powietrzu utrzymywana, no to sprawia, że te buki, nie wiem o ile szybciej, ale na pewno szybciej się rozkładają, nie? To nie jest nadal szybki proces, ponieważ buk ma twarde drewno. Także wiadomo, że te procesy destrukcyjne no trochę przechodzą wolne, nie? Ale tu przede wszystkim grzyby, które właściwie są tymi organizmami, które jako pierwsze zaczynają ten rozkład drewna leżącego, no to one już bardzo szybko tutaj sobie wchodzą. Tym bardziej tak jak tutaj mieliśmy, że już jakieś pęknięcie kiedyś naturalne nastąpiło, czyli już ten proces właściwie od odziomka szedł. Pewnie to było też przyczyną tego, że ten buk się złamał ostatecznie. No i te grzyby poprzez swoje grzybnie, te ryzomorfy już odpowiednio zaczynają to drewno rozkładać. No i potem wchodzą następne organizmy.
Bo tu proszę zobaczyć, że one jakby tak wchodzą pod korę,
tak,
prawda?
Tak, tak, no bo kora to jest też stanowi jakąś taką barierę naturalną, którą drzewo stojące jeszcze broni się przed jakimiś takimi szkodliwymi organizmami. Dlatego często gatunki tą korę mają bardzo grubą, że nawet jeżeli ten szkodnik zaczyna gdzieś tą korę próbować sforsować, no to musi naprawdę tych parę centymetrów pokonać, nie? Buki akurat mają to do siebie, że mają korę dosyć cienką, ale z kolei zyskują tym, że mają twarde drewno. Także przykład dzięcioła czarnego, który jest taki naszym sztandarem, darowym gatunkiem, który korzysta z drzew martwych, stojących, może już leżących mniej. On też wykorzystuje na przykład fakt, że przy tym twardym drewnie, żeby wykuć sobie tą dziuplę, a to on jednak kuje te główne, takie największe dziuple, nakuwa sobie normalnie w iluś miejscach korę tego buka, tak żeby dotrzeć się do drewna. Ona jest tutaj nie gruba, bo widzimy, to potężny buk był, a korę ma raptem tam od centymetrze grubości. I zostawia to na kilka miesięcy. I po kilku miesiącach przylatuje, gdzie już w trakcie tego już weszły grzyby w to miejsce, troszeczkę to drewno rozłożyły i tak dalej. I on wtedy już spokojnie sobie mniejszym nakładem sił sobie tą dziuplę wykuwa, nie? Także tak sprytnie współpracują też organizmy ze sobą, nie? I te grzyby, które rozkładają to drewno, są na przykład wykorzystywane przez te ptaki, nie? W ogóle się zastanawiam, czy możemy mówić o martwym drewnie w takiej sytuacji, bo tak często się u nas też mówi martwe drewno, czyli to leżące i tak dalej. Natomiast one, owszem, dożyło swojej biologicznej starości, przewróciło się i biologiczne może zamiera, natomiast ilość organizmów, która żyje potem na tym drewnie i z niego korzysta, no jest przeogromna. To i w postaci, nie wiem, pożywienia, i w postaci kryjówki, która w tym drewnie jest, nie? To się wydaje, że to drewno dopiero intensywnie żyje, tak naprawdę intensywnie, nie? Albo przynajmniej organizmy, które są z nim związane, nie? Bo na stojących drzewach tak tego nie ma, nie? Owszem, jest też dużo organizmów, które korzystają, ale to przy zdrowym drewnie, które sobie w jakiś sposób stara regulować ilość, nie chcę powiedzieć szkodników, tak, ale wszelkich innych organizmów, które mogłyby doprowadzić do śmierci tego drewna, to jednak to drewno się broni. Zalewa je żywicą, jeżeli to jest iglasty gatunek, jakimiś garbnikami, liściasty i tak dalej. No tu już się to drewno leżące nie obroni. Dlatego też ilość tych organizmów jest ogromna, nie?
Zobaczymy, czy słychać, czy to martwe drewno, czy nie martwe. Powiedział pan, że byśmy starali się unikać mówienia o tym, że to jest martwe drewno, ale właściwie człowiek chciałby usłyszeć
te to życie w środku.
Tysiące tych ostrych ząbków, które nadgryzają spróchniałe drewno, a tutaj nic, cisza.
Ja myślę, że też pora roku jeszcze, to jednak sporo tych owadów jest w trakcie tego zimowego letargu. One za chwileczkę zaczną się budzić i do życia. Samych grzybów, tak jak gdzieś tam można wyczytać, to jest 1500 gatunków, które na takim drewnie potrafi zostać oznaczone. No nie na darmo, bo to one, mówię, rozpoczynają ten proces tej destrukcji, nie? Potem jak już to zaczyna to drewno być coraz bardziej miękkie, wchodzą kolejne organizmy, czyli owadów, których mamy chyba 1300, jak dobrze pamiętam. I to od tych takich naprawdę o wymiarach mikro, których nie widać gołym okiem, po te takie najbardziej sztandarowe nasze gatunki chrząszy, czyli mielonek rogacz, koziorug dębosz, pachnica dębowa i tak dalej, to też związane z konkretnymi gatunkami drzew, ale też właśnie związane z martwym drewnem i z pniakami i z takimi kłodami leżącymi. Często na przykład mrówki, gmachówki, one może nie akurat na takim leżącym drewnie, ale te pniaki, które zostają tak jak za nami tutaj, zasiedlają. I dla nich właśnie to, że grzyby wejdą, troszkę rozmiękczą to drewno, to jest idealny sygnał do tego, żeby sobie takie pniaki stare zasiedlać i one potem w tym chodniki wszelkie możliwe wygryzają, wchodzą głębiej w ziemię, z tego pniaka i z tych korzeni, które pod ziemią się jeszcze rozkładają, też sobie korzystają, także często jak się idzie tak na takim pniaku, gdzieś się usiądzie, to normalnie widać, jak te mrówki tam się poruszają i uciekają. I ja sam pamiętam, jak uczyłem technikum, to jak tworzyliśmy gabloty z owadami, bo mieliśmy taki obowiązek, niestety, może to niechlubne, że musieliśmy tam pewne owady łapać, no to pierwsze dzieśliśmy to na takie leżące kłody, nie? Z nożami, tam kołere trzeba było tam zdzierać, a ewentualnie się dobierać do tego miękkiego drewna, no i tam często okazywało się, że na zimowanie bardzo dużo tych chrząszczy wszelkiej maści było, nie? Także gdybyśmy pewnie tą kłodę zaczęli tak rozbierać na części pierwsze, no to moglibyśmy tutaj się mile być zaskoczeni, mile byśmy tych owadów tutaj znaleźli.
Ile lat będzie się ta kłoda rozkładała?
No w tych warunkach to podejrzewam, że to będzie jednak kilkanaście lat, bo to jest dosyć duży tu fragment drewna. Przy cieńszych to wiadomo, tak jak tutaj mamy taki stojący, no to on się za chwilkę przewróci. Myślę, że to jest kwestia 4-5 lat, żeby właściwie nic nie zostało, nie? Przy jakichś jeszcze wilgotniejszych lasach. Natomiast to, jak myślę, że za kilkanaście lat byśmy przyjechali, to nadal tutaj ślad po tym będzie. Pomimo tego, że to już przewracając się w dużej mierze, jak widzimy, było normalnie zgnite i rozłożone to drewno w środku. Ale myślę, że kwestia tutaj tej części, która jest twardym drewnem, no jakby nie było, Bóg jest bardzo twardy, to trochę potrzebuje czasu, żeby ta przyroda to rozłożyła. Nie?
Niesamowite jest to, że twarde drewno po spotkaniu z tymi owadami zamienia się po prostu w mięciutkie trociny. Właściwie można to ręką wszystko zdrapać, prawda?
No nie, ma już sił się drzewo jeszcze wcześniej, a teraz już drewno bronić, nie? Jednak to już jest zostawione same sobie i tu już inne organizmy zaczynają z tego korzystać. Ale tak już jest. Stojące drzewa jeszcze w jakiś sposób potrafią się bronić i co robią na pewno, ale niestety, jeżeli już przyroda to przewróci na ziemię, to już muszą się pogodzić z śmiercią.
A to jest ważne dla was leśników, żeby takie kłody leżały sobie do końca?
No tak, staramy się je zostawiać. To jest najlepszy właściwie sposób na to, żeby ten obieg materii zamknąć, nie? Bo no często ścinając drzewa w jakichś pracach gospodarczych, my jednak kłody czy strzały wywozimy tych drzew i zabieramy dużą część tej materii organicznej ze sobą. No a ta przyroda potrzebuje coś, żeby to młode pokolenie też z tego mogło rosnąć. Natomiast ten opad liści, te wszystkie gałęzie, konary, które zostają i często te właśnie zwalone drzewa czy pniaki, które zostają z systemem korzeniowym, no to wszystko sprawia, że ten obieg materii fajnie nam się zamyka. Także z tego też na pewno będzie bardzo dużo substancji odżywczych dla tego całego tutaj obszaru, który jest wokół, nie? I takich kłód tutaj więcej. A jest ich tu naprawdę sporo, muszę powiedzieć, bo jakbyśmy się przeszli tak poza ścieżkami, to właściwie wszystkie te buki, które w tej chwili wiatr przewraca, one zostają do naturalnej śmierci już jako drewno leżące. Cofając się jednak o kilka lat, powiem tak, że były takie czasy u nas w leśnictwie, nie wiem czy chwalebne, czy nie, że nie było dopuszczalne w ogóle obecność posuszu w lesie. I to wiązało się z dwoma aspektami. Pierwsza to była ta higiena lasu, gdzie zakładano, że każde stojące martwe drzewo albo ewentualnie już drewno, które by się... To jest jakieś miejsce, w którym może być zarzewie chorób, które potem dotkną te zdrowe drzewostany i tak dalej. I wtedy rzeczywiście taka higiena lasu była pojęta na zasadzie, że jest coś suchego, ma z lasu zniknąć. Inna sprawa, że wtedy ludzie też inny poziom mieli społeczny, jeżeli chodzi o dostępność do pieniędzy i oni sami chodzili, wyszukiwali te suszki, chodzili, panie leśniczy, a tam taka suszka jest fajna w tym lesie, mogę ją wyciąć i tam wykupić i tak dalej, nie? No i ten leśniczy, tak jak chciał z tymi ludźmi dobrze żyć, to im oczywiście pozwalał, oficjalnie sprzedając, ale tych suszek nie było w lesie, nie? Ileś lat temu to się całkiem odwróciło, 180 stopni właściwie, pomijając fakt, że wzbogaciliśmy się jako społeczeństwo, ale też doceniliśmy wartość tego drewna leżącego. I zaczęło to drewno sobie w lesie zostawać. Coraz więcej powierzchni takich chronionych zaczęliśmy tworzyć. Sami siebie, po części troszeczkę zobowiązani przepisami. Także pojawiły się na przykład ekosystemy referencyjne. To jest rzecz, powiedzmy, nowa w skali życia drzewostanu, bo to tam funkcjonuje raptem kilkanaście lat. Ale to są powierzchnie, które całkowicie wyłączamy z gospodarki leśnej. To właściwie przyroda sobie rządzi, tak? My tylko, jeżeli już naprawdę musimy tam wejść, to tylko po to, żeby zachować jakieś względy bezpieczeństwa, bo nieraz te powierzchnie są przy jakichś takich traktach komunikacyjnych, przy drogach. No i jak takie buki, powiedzmy, dożywają tego biologicznego czasu i miałyby się przewrócić na drogę, no to musimy je jednak przewrócić w drugą stronę, obalić. Natomiast drewno sobie zostaje, czyli tworzymy z niego taki leżący surowiec i on ma sobie nam rzeczywiście zgnić.
Pan jako leśnik, jak widzi pan taką kłodę, to nie liczy od razu, ach, ile by było drewna?
Nie, powiem szczerze, że nie. I naprawdę nie skłamię. Pamiętam, jak jechałem na 4. roku studiów do Puszczy Białowieskiej, no i tam z racji tego, że przyjechali leśnicy i tak dalej, no to dostaliśmy przewodnika, który nas przez rezerwat Sisły przeprowadził tak poza szlakami kompletnie. Ja pamiętam, że potem gdzieś w kuluarach mówiliśmy, bo tam potężne ilości leżały takich potężnych drzew, bo to były różnego gatunku, ale naprawdę one tam miały średnicę po metr, 1,50 m. I tak myślimy, o, gdzie ile tam się surowca marnuje i tak dalej. Tak na przekór temu przewodnikowi, który tam widziałem, że aż się czerwony robił ze złości. Ale muszę powiedzieć, że nie, w tych miejscach jak tutaj to nie. Bardzo mnie boli, jak widzę jakieś szkody pohuraganowe, czy to wywroty, czy złomy, tak jak mieliśmy w zeszłym roku. Przepraszam, to już 2 lata temu będzie w sierpniu katastrofalny huragan, który tam spustoszył tą centralną Polskę. No to nas wszystkich leśników boli. Naprawdę, jeżeli się stanie i widzimy te drzewa połamane właściwie po horyzont, to nie do zaakceptowania dla nas. Nie? Niestety, wtedy tylko otrzeć łzę, zakasać rękawy i do pracy, nie?
Czy jest obojętne, jakie surowce są używane przez człowieka dzisiaj i w przyszłości? To pytanie zadała sobie pani Ilona Mrowińska właśnie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i wymyśliła grę dydaktyczną, dzięki której młodzi mogą najpierw rozpakować cały karton wypełniony kopertkami, a potem własnoręcznie poczuć i porównać różne surowce.
Prosimy dzieci albo młodzież, czy nawet osoby dorosłe, jeżeli jest to grupa większa, o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie swojego pokoju, albo salonu, albo kuchni. I kiedy już mają te oczy zamknięte, sprawdzam, czy rzeczywiście widzą ten pokój. Pytam się, co widzą, opisują to. I teraz proszę, aby wyobrazili sobie, że wszystkie rzeczy, które wykonane są z drewna, znikają. I często słychać okrzyki, jak dzieci mówią, ojejku, nic nie zostało, tylko telewizor. To uświadamia, że rzeczywiście to drewno jest wszechobecne w naszym życiu. Dzieci i młodzież szkolna mają naprawdę dużą wiedzę o tym, że drewno jest tym surowcem ekologicznym, odnawialnym. Kiedy prowadzę grę dydaktyczną Super Surowiec, to zwykle dzieci wybierają właśnie drewno jako ten super surowiec, chociaż na początku nie ma takiej sugestii, tak? Spośród różnych surowców.
Rozpakuję pani.
Proszę bardzo. Tu w takim kartonie wykonanym z ekologicznej tektury znajduje się 8 kompletów, tak aby pracować z całą klasą czy z większą grupą. W tym zestawie, w tym kartonie jest również teczka dla prowadzącego zajęcia, która zawiera opis gry, karty pracy oraz jeszcze dodatkowy taki zestaw estetycznych, myślę, bardzo ładnie wykonanych kart z opisami 8 gatunków drzew, które są zaproponowane w tej grze i karty z opisami surowców. W teczce znajduje się również płyta z filmikiem promującym grę oraz z PDF-ami ciekawych publikacji o drewnie. I teraz, z czego składa się taki komplet? Tak jak tu pani widzi, jest 8 zestawów. Każdy ma swój numerek. To jest zestaw numer 1. Otworzę może pudełko. I tu znajduje się 6 jednakowej wielkości i kształtu elementów wykonanych właśnie z tych różnych surowców. Jest kopertka, proszę bardzo, z napisami. Może pani spróbować dopasować nazwy tych surowców.
Czyli mamy tak, dobrze, węgiel mamy tutaj, bo jest zabezpieczony, tak, żeby tak. Nie brudził, tak?
Tu jest taka przegródka, w którą się wkłada dodatkowo, co dzieciom i młodzieży bardzo się podoba.
Tu mamy plastik.
Tak, to wszystko można wyjmować, dotykać. Dzieci nie trzeba zachęcać nawet do tego.
O, szkło. Tak? No drewno wiadomo, metal i skała.
Czyli mamy tu 6 elementów jednakowych. Każdy zestaw zawiera również 6 tych samych elementów, ale każdy zestaw zawiera inny rodzaj drewna z innego gatunku drzewa.
Któryś surowiec ma więcej wad niż zalet?
Jeżeli chodzi po objętości
Tak właśnie
opisu, to
patrzę.
widzę, że plastik zdaje się ma
Tak,
być.
mała odporność na wysokie temperatury, mniejsze właściwości mechaniczne, bardzo długi czas rozkładu od 100 do 1000 lat. Podczas spalania powoduje emisję do atmosfery silnie trujących związków. Szkło rozkłada się do 4000 lat.
Czyli każdy z tych surowców, oprócz licznych zalet, szczególnie użytkowych, ma również wady. I spośród tych surowców dzieci jako super surowiec wybierają właśnie drewno. To ponad 90% grup, z którymi pracuję podczas warsztatów z tą grą. Natomiast zdarza się, że dorośli mają kłopot z plastikiem. I często jest na drugim miejscu. Zdarzyło się, że właśnie pewna grupa dorosłych wybrała plastik na pierwszym miejscu jako ten super surowiec, do czego mają prawo, ponieważ wszystkie te surowce, które wymieniłam wcześniej, które są w tej grze, zasługują na tytuł super surowca, ponieważ bez tych surowców ten rozwój cywilizacji do dnia dzisiejszego byśmy chyba nie dotarli właśnie bez nich. Ale w grze, którą skonstruowałam, jest postawione takie pytanie. Została tu zastosowana metoda, klasyczna metoda problemowa, czyli czy ważne jest, jakich surowców używamy obecnie i jakich surowców będziemy stosować w przyszłości? Czy to jest ważne dla przyszłości naszego świata? I co ciekawe, zresztą z założenia tak było, to, że w grze jest tyle prostych elementów, które można zestawiać, wyjmować z tych pudełek i można zestawiać je ze sobą w różny sposób, jest to inspiracją do tworzenia własnych zadań. Dzieci czy młodzież wyjmują te surowce, badają, porównują ich ciężar, mówią o swoich odczuciach i mogą stworzyć zapiski właśnie odnośnie tych odczuć i tego swojego badania.
I mimo, że to jest lekcja w szkole, mogą po prostu wreszcie czegoś dotknąć, coś zobaczyć.
No, to się właśnie okazało bardzo dużym atutem gry. Dzieci nie trzeba zachęcać, czy młodzież po prostu rzucają się na te elementy. Miałam taki przypadek, że chłopczyk z 6. klasy, kiedy wziął do ręki stal, ten element właśnie z metalu, to nie wypuścił do końca zajęć. Mówił, że tak mu się to podoba i takie to dla niego jest przyjemne.
I sposób zapakowania, po prostu aż się chce to wszystko rozpakować, bo w tym kartonie jest tak dużo elementów, każde jest zapakowane. Dzieci chyba kojarzą to z prezentem.
Być może, tym bardziej, że właśnie nam się też również nasuwa taka nazwa bomboniarka. Nauczyciele wskazują na dużą estetykę, co też jest dosyć tutaj istotne. Zdarza się, że w czasie dyskusji ktoś mówi, ale z drewna nie można zrobić ubrań. A tu się okazuje, że można, jak najbardziej. Jest taka tkanina modal, wykonana z włókien celulozowych, bukowych, która ma nawet lepsze właściwości niż bawełna, jeżeli chodzi o pochłanianie wilgoci. Bardzo zdrowa i nie gniecie się, czyli praktyczna. W 2016 roku Szwedzi i ich naukowcy wyprodukowali kompozyt z drewna przezroczysty, o wcale nie gorszych właściwościach niż szkło, a nawet lepszych, jeżeli chodzi o wartość izolacyjną, tak? Czyli nieprzepuszczanie, niewypuszczanie ciepła. I architekci już są bardzo zainteresowani takim surowcem, gdyż stwarza to niesamowite możliwości w projektowaniu nowoczesnych właśnie mebli, nowoczesnych budynków. Także przed drewnem jeszcze chyba kariera, jeżeli chodzi o te nieoczywiste wykorzystanie drewna.
A pan Paweł Mrowiński, szef ośrodka, gdy zobaczył grę Super Surowiec, zainspirował się nią i stworzył własną prezentację, która uczy rozpoznawania drzew i drewna. No wiedzą państwo na pewno, jak wygląda liść dębu i deska dębowa, ale jak wygląda na przykład gałązka klonu bez liści i czym różnią się pączki klonu jaworu i klonu pospolitego? To jest pytanie.
Więc jak Ilona wymyśliła tą grę, opracowała już I jak zobaczyłem, to taka pierwsza myśl mi przyszła, kiedy zobaczyłem te drewka, które w tej grze są elementem, że można by połączyć rozpoznawanie drzew i rozpoznawanie drewna. To jest dosyć skomplikowana rzecz i być może, że przeciętnemu człowiekowi nie jest za bardzo potrzebna do codziennego życia, ale do wzbogacania swojej wiedzy, swoich umiejętności w różnych dziedzinach może i tak. Taki pomysł mi do głowy przyszedł, żeby połączyć właśnie rozpoznawanie drewna i rozpoznawanie drzew, czyli najpierw rozpoznawanie drzew, które jest dosyć proste. Teraz, ponieważ mamy zimę, więc drzewa liściaste, te żyjące w naszym klimacie, są w stanie bezlistnym, ale rozpoznawanie ich, odróżnianie w stanie bezlistnym tylko po gałęziach, po pędach, jest o wiele prostsze niż w stanie ulistnienia, tylko myśmy się przyzwyczaili do tego, że o po liściach, a jak zobaczymy patyki takie gołe bez liści, to już nie bardzo chcemy jakby przyjąć, że to można rozpoznać. To są dwa patyki z dwóch różnych gatunków tego samego rodzaju. Rodzaj się nazywa klon, a różnią się te dwa patyki czymś? No różnią się. Mają pączki. Te pączki mają łuski na sobie, tak? A te łuski mają różny kolor. Tutaj te łuski są zielone, a te są takie bardziej, nie wiem, fioletowe.
No, taki róż padający. Taki.
Chiński róż może. O, niech tak będzie. I proszę zobaczyć. I to jest charakterystyczna cecha. Te pączki, układ tych pączków zarówno na jednym, jak i na drugim pędzie jest podobny, tak? Tu są naprzeciwległe, jeden pączek główny i dwa boczne zawsze towarzyszą mu na szczycie pędu. Ale właśnie różnią się trochę kolorem gałązki, czyli pędu troszeczkę, a już zdecydowanie tymi właśnie kolorem łusek na pączkach. I teraz charakterystyczne dla klonu jawora jest zielony kolor tych łusek, a dla klonu pospolitego jest ten, który określiliśmy jako chiński róż. Czyli proszę zobaczyć, jak łatwo można po gałązkach w stanie bezlistnym, czyli po pędach rozpoznać. I teraz tak, bardzo łatwo sobie przypisujemy drewno i pani już potrafi to rozpoznać.
Bóg to bym dała.
O, bardzo dobrze.
Bóg to jest to, nie?
Tak,
to jest lekko różowawe,
tak.
Ale powiem, z jaworem od razu się poddaje.
Z klonem jest dosyć trudno, jeżeli się nie zna. Natomiast tak, tu mam taką próbkę drewna klonu. On ma kolor od takiego troszeczkę różowatego. Barwa drewna to też jest ważna rzecz. Różni się od buka. U buka na przykład bardzo charakterystyczne na drewnie są te takie przecinki, takie centki, takie paseczki. One są...
I taki różowawy.
Różowawy kolor, tak? Ale takim drzewem, który ma bardzo wyraźne słoje roczne również, jest klon. Drewno klonu jest też drewnem twardym, też nadającym się na różnego rodzaju trzonki, elementy do kuchennego sprzętu, do wałków, tuczków, na deski do krojenia się nadaje. Ono jest twarde i łatwo pęka, ale jak jest odpowiednio wysuszone czy tam poklejone, dzisiaj są takie technologie. A teraz jeszcze pokażę, jak piękne jest drewno. Mam tutaj kilka krążków wypolerowanych, żeby pokazać właśnie kolor, układ, cały ten rysunek drewna.
Jak pan te plastry wszystkie pozyskał?
Dowiedziałem się, że w parku w Brodach w czasie takich zabiegów pielęgnacyjnych tam rosną też stare, między innymi sosny żółte i była przez arborystów robiona korekta korony. No i tak jak poobcinali jakieś gałęzie, to ja sobie z tą piłką ręczną tam powycinałem fragmenty, żeby mieć po prostu, chociażby do takiej prezentacji.
A ta śliwa stuletnia?
A ta śliwa stuletnia to była śliwa, która uschła już i to była śliwa, którą Niemcy posadzili na podwórzu, na którym ja teraz mieszkam. Jeszcze był. I o. Piękne drewno, bardzo twarde, nasz rodzimy gatunek. Wszyscy też adepci już leśnictwa wiedzą, że jak się popatrzy na słoje roczne, to mają taki falisty układ tych krążków, tych okrągłych słojów rocznych. Jednolita barwa całego drewna.
Jasna.
Grab. To jest grab, który suszyłem 15 lat, żeby takiego krążka wyciąć. Tak to by popękał szybko. On sobie wolno sechł przez 15 lat. Ja już wtedy wiedziałem, że zrobię z niego coś takiego. Patrzy się pani na mnie i nie dowierza. Prawdę mówię.
Pan 15 lat czekał, żeby ten plaster wyciąć?
Tak, proszę pani. Taka to jest dola leśnika. Jak posadzi drzewka, to się opiekuje nimi 40, 50 lat. 15 najpierw, potem 50. Tak? I czekasz, to wyrośnie, ale cały czas cieszy. Oczy, duszę raduje, że rośnie i pięknie wygląda i służy. Mnie zachwyca urok drewna, także jego różnorodność, rysunek drewna. Poza tym, no, drewno jest piękne. Wszyscy chyba mamy w sobie taki trochę ten pierwiastek estetyki, który pozwala nam dostrzec piękno, zobaczyć, zachwycić się pięknem. I ja właśnie dlatego, żeby pokazać innym, że coś, co rośnie koło nas, jest takie zwyczajne, koło którego przechodzimy, ma w sobie piękno. Ja po prostu lubię piękno, a wiem, że drewno jest piękne i dlatego te krążki zbieram i dzielę się tą swoją wiedzą, tym, co wyczytam z innymi ludźmi, bo wiem, że ludziom się to podoba też.
Widziałam, te krążki są niezwykłe, przepiękne. Oczywiście wykład o drzewach i drewnie pana Pawła był bardzo obszerny i na pewno w niedługim czasie do niego wrócili. Czy państwo już znają różnicę, jeśli chodzi o pączki klonu Jawora i klonu Pospolitego? Mam nadzieję, że tak, bo podejrzewam, że po 21.15 ta wiedza się przyda. Wyrzeźbiona ręką pana Damiana Topolskiego z nadleśnictwa Świebodzin, który swoją miłość do drewna odkrył dzięki dziadkowi, u którego podpatrywał proces przygotowania drewna na opał, powstała dębowa ława oraz topolowa kapliczka świętego Huberta.
To dokładnie pamiętam, kiedy to było. Mieszkając na wiosce, moja żona poprosiła mnie w naszym pierwszym mieszkanku, gdzie był piec kaflowy, poprosiła mnie, żebym skonstruował taką skrzynkę na drewno przy piecu kaflowym, żeby to drewno tam się nie przewracało, żeby można było to jakoś tak ogarnąć w odkurzacz. No i wtedy to był ten pierwszy raz, kiedy zrobiłem taką skrzynkę, może dość nieudolnie, ale teraz się z tego śmieję. Skrzynka jest do dzisiaj, jest z drewna sosnowego, klejonego, kupionego w dużym sklepie. To jest takie początki. Myślę, że to każdy ma takie początki.
To wcześniej się pan nie zajmował drewnem?
Nie, nie mamy żadnego stolarza. To po prostu wyszło samo z siebie, z potrzeby, a w międzyczasie już miałem doświadczenia tam, jakieś budowanie, konstruowanie wiatek na drewno, pierwszych takich, bardziej z potrzeby. Już miałem swoją skrzynkę narzędziową. Człowiek wtedy te wszystkie manualne sprawy musi robić sam. I dopiero w trakcie wyszło, że to drewno najbardziej mi pasuje.
Tabliczka po prawej stronie, szkółka leśna Ołobok. Dojeżdżamy do szkółki. I tutaj będzie ławka, którą pan wykonał.
Tu jest taka dłuższa historia, ponieważ jest to ławka upamiętniająca naszego kolegę z pracy leśniczego, starszego ode mnie pana, który przedwcześnie od nas odszedł. I kolega Tomek, jego następca, wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką ławkę, nazwać ją Sołtysówka, ponieważ tak nazywaliśmy naszego kolegę, przez to, że był leśniczym, ale zawsze się społecznie udzielał. Podejdziemy może bliżej. Leśniczy miał też epizod w swoim życiu, że był leśniczym skółkarzem przez chwilę. Tutaj powstał pomysł, żeby tą ławkę postawić właśnie na szkółce w Ołoboku. No i oto ona.
Ławeczka leśniczego Stanisława Józefa Garbowskiego.
Miał na imię Stanisław, ale nazywaliśmy za każdym razem go panie Józefie, panie Józiu. Dębowa ławka.
Z liśćmi dębu.
I ta cała praca tutaj na oparciu w tej ławce, ten napis Sołtysówka, ta, można by tak powiedzieć, snycerka, jest właśnie w moim wykonaniu.
Żeby wyryć napis, to nie lada wyzwanie. Dąb jest bardzo twardy.
Ale faktycznie, dąb potrafi spłatać figla z tego względu, że jest twardy, a cała konstrukcja drewna
budowa drewna powoduje, że przy mniejszych detalach jest duże ryzyko, że coś odpadnie. Z tego względu, że jego twardość, struktura jest bardzo zróżnicowana. Z ręcznych narzędzi, no to czy to jest drewno miękkie, czy twarde, to używam dłut. Przyzwyczajam się do używania strugów. To jest taki właśnie nieduży strug równiak. Do wyrównywania powierzchni, do zdzierania powierzchni po płaszczyźnie. Dłuta do wybierania drewna z reguły tego niepotrzebnego w danym projekcie. I teraz jeżeli dąb jest twardy, no to wiadomo, że te narzędzia muszą być bardzo ostre.
Ale drewno wymaga czasu i cierpliwości. Nie można uzyskać chyba szybkiego efektu.
Nie. Nie, właśnie cały ten proces od drzewa do drewna, ale już takiego drewna, że można dokonać jakiejś obróbki dłutem na przykład, czyli takiej stolarskiej, to naprawdę długa droga. Suszenie drewna do pewnego procentu wilgotności to jest długi proces. W przypadku twardych drzew, w przypadku drewna na przykład dębowego, to naprawdę jest to długi i kosztowny proces. Dobrze, jeżeli to jest w granicach tam 10-13%. Taki stan powietrzno-suchy między 21-25%, no też jest bardzo dobry, ale drewno potrafi zachowywać tak, że wnosząc je do domu, latem, zimą rozszerza się, zwęża się, schnie, pracuje. Nagle pracuje, okazuje się, że coś się nie domyka, bądź jest gdzieś luz, albo zacisnęło, bo się wilgotność nie zmienia w domu, wilgotność się zmienia na zewnątrz. No i to jest właśnie taka praca z drewnem. Jest zawsze ryzyko, że gdzieś coś się wydarzy.
A drewno jest bardzo gadatliwe, prawda? Tam skrzypnie, tak, to coś tam puknie i ten dom jest taki żywy bardzo.
Prawda, tak jest. Te stare więźby dachowe, szczególnie jak się drzwi zamyka gdzieś, to nagle okazuje się, wszystko się odżywa, coś tam popęka. Latam po tym domu, patrzę, czy coś gdzieś tam się nie zepsuło. Okazuje się, że wszystko jest w porządku, ale przyzwyczaiłem się. Stare domy tak mają, że po prostu to drewno pracowało przez tyle lat, ale stary dom, tak, to gada naprawdę. Dźwięki potrafią być zastanawiające.
Teraz gdzie pan proponuje?
Teraz pojedziemy w okolice Jemiołowa, koło Łagowa Lubuskiego. Tam też brałem udział w pewnym projekcie. Dużo większym, z innym gatunkiem miałem do czynienia. Pomysł kapliczki świętego Huberta w kole łowieckim, w którym poluję. Pomysł kolegi łowczego. Wziąłem w tym udział, wycinając i tworząc taką kapliczkę pod rzeźbę. Wychowywałem się w mieście, ale na leśniczówkę do dziadka jeździliśmy praktycznie całe dzieciństwo. Doskonale potrafię rąbać drewno, palę drewnem i muszę powiedzieć, że nawet układanie drewna, sam proces przygotowywania drewna na opał, to już jest praca z drewnem. Tylko człowiek tego nie docenia. Większość ludzi, którzy mają tam jakieś domki, chominki, bądź też piece, czy gaflowe, czy piece centralnego ogrzewania i gdzieś to drewno się przewija po tym podwórku, czy jest gotowe, czy już jest połupane, czy przyjeżdża na paletach, czy ktoś od leśniczego kupuje, to trzeba przyznać, że ten człowiek, który to drewno układa, przekłada, przerzuca, potem ten pali, to już jest praca z drewnem.
Skąd wziął pan tą topolę?
To tutaj właśnie kolega łowczy tą topolę przywiózł podczas wycinki takich drzew tutaj dookoła. Właśnie ten konar mu się tak bardzo spodobał, przywiózł od leśniczego.
Właśnie przywiózł, z myślą, ile to ton waży?
Ojej, może 1,5, może 2 tony. I to oczywiście maszyny w tym, to jest naprawdę bardzo duży
pień. Ile on ma średnicy?
Jak go mierzyłem, kiedy musiałem wymierzyć te wszystkie elementy, to mogło być koło metra, troszeczkę ponad.
Proszę mi wyjaśnić, czemu ta kapliczka ma służyć?
Kiedy się zgodziłem na to, żeby tutaj pomóc to wykonać, bo wiadomo, nie byłem do końca sam, jest pomysłodawca, ja wykonałem to. Jest jeszcze parę osób, które z uśmiechem tutaj pomagały mi, bo gabaryty były naprawdę duże. To ja już na początku miałem taką myśl, dlaczego chciałem to zrobić akurat ja i wziąć w tym udział. Jest to dla mnie przestroga. To nie jest kwestia tego, że święty Hubert dużo polował.
Ale wie pan, że on zrezygnował z myślistwa?
Tak, to jest legenda, która mówi o tym, że człowiek się rozpędził, zapędził. Polował namiętnie. Akurat to był Wielki Piątek, kiedy ukazał mu się jeleń z promieniującym krzyżem.
w wieńcu. I ta legenda dla mnie osobiście, kiedy przejeżdżam koło tędy, wyjeżdżam do łowiska i tak dalej, ona mi mówi po prostu o tym, przypomina, że mam się nie zapędzać, że wszystko jest dla ludzi i należy to robić po prostu z rozwagą, z odpowiednim dystansem. No, każdy ma jakieś takie wzorce, tak? Nie mówię, że tak stricte, że on musiał polować, że on dużo polował, bo faktycznie polował, legenda mówi, że bardzo dużo, aż w pewnym momencie
przestał,
nawrócił, poszedł do szkół właśnie katolickich i został biskupem. W późniejszym czasie go wyświęcono.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie przyszły pod kapliczkę. A wie pani, że to jest autor tej kapliczki?
O, wykonawca.
Tak, pan jest wykonawcą.
A dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.
To pani jest Zieniowa, tak?
Nie, jestem ze Staropola.
Podoba się panią ta kapliczka?
Bardzo. Też mówimy, chodzimy często na spacery i pierwszy raz właśnie widziałam, że jest, no bo zimą się tak daleko nie chodziło. Bardzo ładnie.
Ale wydaje mi się, że drewno też przyciąga jakieś artystyczne dusze, bo ono jest piękne.
Tak. Nie każdy potrafi takie coś wytworzyć i są naprawdę ludzie, którzy tworzą dzieła sztuki z drewna. Potrafią wykorzystać fornir, już nie mówię, że z orzecha czy czeczotu brzozy. Rysunek drewna wtedy jest tak powikłany. Obłogować go czymś szlachetnym, takim dębem i stworzyć mebel na lata. Oczywiście nie będzie on jakiś wieczny, bo trzeba o takie meble dbać, trzeba dbać w ogóle o drewno. Czy to jest na podwórku, czy to jest podbitka dachowa, czy to jest mahoniowy stół, cokolwiek by to nie było, należy o to dbać, bo drewno jest czymś naturalnym, ekologicznym i wymaga natłuszczania, wymaga jakiejś impregnacji, jeżeli jest na zewnątrz, wymaga tego po prostu. Każde drewno można zmarnować, zaprzepaścić. To są lata oczywiście potrzebne na to, żeby takie procesy zaszły w drewnie.
To całe szczęście, że drewno wytrąca nas z tej wygody i każe o siebie dbać, bo dzisiaj trochę nauczyliśmy się być takimi wygodnymi ludźmi, którzy chcą mieć i niewiele z tym robić. Drewno wymusza jakieś działanie, wymusza troskę o nie.
Tak, tak jest.
A pan ma takie poczucie, że dzięki tej trosce o drewno, o to, co pan robi z drewna, jakie rzeczy pan wytwarza, że sprawia pan, że one będą dłużej mogły żyć?
To jest dla mnie taki materiał luksusowy. Jest to ekologiczny materiał, naturalny, więc jest luksusowy. Ja je mam, tutaj różne klocki, czasami zrobię coś ładnego, czasami mi się to nie uda. Staram się po prostu podglądać zawodowców w tych dziedzinach i kopiować dobre pomysły, bo należy dobre wzorce kopiować. I wtedy wiem, że jeżeli mam coś drewnianego i to się podoba mojej rodzinie, no i najbliższym, i że jeżeli będę o to dbał, to się nie rozleci, bo to jest lite drewno. Rozmawiamy o litym drewnie. Właśnie, to jest ta różnica, że to cieszy oko. No i może nie każdy tak reaguje, ale ja tak mam, że po prostu podoba mi się drewno, widzę w nim potencjał, może nie do końca jeszcze potrafię z tym wszystkim coś zrobić, ale cieszy mnie to, lubię pracę z drewnem, a jak cieszy oko, to należy o to dbać, bo za 50 lat, jeżeli moje rzeczy będą dalej stałe, a ja tego doczekam, to będę szczęśliwy.